Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Jest to taki znany aforyzm motywacyjny. Jego autorem jest Nelson Mandela, były prezydent RPA. 803 punkty. Taki rekordowy wynik padł ostatnio w programie 1 z 10. Przyznam się, że już dawno nie oglądałem tego programu, ale widziałem, że w internecie było bardzo dużo na ten temat mówione, pisane i to mnie zachęciło, żeby sobie to zobaczyć. I naprawdę robi to wrażenie. No jeden z uczestników, tak, 40 pytań, 40 poprawnych odpowiedzi, rekord programu od 30 lat, niesamowita wiedza. Wielu myślało, że jest to niemożliwe, a przyszedł Artur Baranowski i to zrobił. Niemożliwe stało się możliwe. I ta granica niemożliwości jest cały czas przesuwana do przodu. Sprawdzałem ostatnio czas w maratonie, jaki jest rekord. W 2019 roku została przekroczona magiczna granica 2 godzin, tak? I odkąd są te rekordy notowane, od 100 lat, ten wynik się poprawił o godzinę. I żyjemy w ciągłej gonitwie. Szybciej, wyżej, mocniej. Wydaje nam się, że ten postęp będzie trwał wiecznie. Dzisiejsze tempo rozwoju jest niesamowite. Ciężko nam za nim nadążyć. I to w każdej dziedzinie życia, nie tylko w sporcie, ale w medycynie, w nowych technologiach, tak? Świat pędzi coraz szybciej. Ale są takie granice, których człowiek w dalszym ciągu nie jest w stanie przekroczyć. I nigdy, dopóki istnieje ten świat, który Bóg podtrzymuje, to nie przekroczy tej granicy. Jest to dla nas niesamowita ulga, bo nie wiem jak wy, ale ja odczuwam zadyszkę, tak? Widząc na to, co się dzieje wokół mnie. Czy człowiek może tchnąć dech życia w martwą rzecz? Czy człowiek potrafi wskrzesić zmarłego? Czy człowiek może pokonać śmierć? Czy człowiek wie, co jest właśnie po drugiej stronie? Czy wiecie, co wydarzy się jutro? To tylko kilka pytań, na które ludzkość dalej nie ma odpowiedzi. Jest to wyłączna domena Boga. Człowiek tam nie ma wstępu. I te granice możemy przekroczyć tylko idąc z Bogiem za rękę, jak ze swoim tatą, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli zapytamy małe dziecko, czy jego ojciec może wszystko uczynić, w 100% otrzymamy odpowiedź, że on potrafi wszystko, bo jest moim tatą. Później się to zmienia, oczywiście, ale jak dziecko jest małe, to taka będzie odpowiedź. I tym, co nas zatrzymuje, jest nasz rozum, który kiedy słyszy o cudownym Bożym działaniu, zaczyna krzyczeć. To niemożliwe. To głupie. To tak nie działa. To nonsens. I wiara w możliwości Boga wprowadza w nas, właśnie możemy przekroczyć tą granicę i wprowadza nas w świat, który jest niedostępny dla ludzkiego rozumu. I taki ograniczony ludzki sposób myślenia właśnie poddaje próbie Bóg, który w przeciwieństwie do człowieka ma ogromną moc i potrafi dokonać wszystkiego. Bóg nie pręży swoich muskułów jak kulturysta, żeby robić dobre wrażenie, ale przejawia swoją moc poprzez konkretne czyny, tak? On nie musi robić niczego na pokaz, tak? On nie deklaruje, że może zrobić to, to i to, tylko po prostu działa. Kiedy wyprowadził swój lud w cudowny sposób z Egiptu, Izraelici zobaczyli na własne oczy, do czego jest zdolny Jahwe, i śpiewali w ten sposób. Pan jest moją mocą i moją pieśnią. On stał się moim zbawieniem. Twa prawica, Panie, jest potężną siłą. Twa prawica, Panie, rozbija wroga. Czytamy w Księdze Wyjścia, 15 rozdziale. To był wielki cud, jednak i tak to jest nic w porównaniu do tego, jakim dziełem Boga właśnie było stworzenie wszechświata. To jest największy cud. Jeżeli potrafił stworzyć coś tak niesamowitego, to co może być dla niego trudniejszego? To wszystko pozostałe to jest pestka. Pewnego dnia Bóg postanowił zejść na ziemię i z zaskoczenia zrobił niespodziankę i odwiedził osobiście dom wiernego sługi. Ten sługa miał żonę, która nie wierzyła w bajki. Twardo stąpała po ziemi. Wiedziała, co jest możliwe, co nie jest możliwe, co nie może się wydarzyć w realnym świecie. Mowa oczywiście o Sarze, żonie Abrahama. Abraham chronił się przed żarem słońca u wejścia namiotu, kiedy zauważył trzech mężczyzn. Jak się dowiadujemy z dalszej części tekstu, jeden z nich był samym Bogiem w ludzkiej postaci. Tak? Wiemy o tym, że Jezus w Nowym Testamencie jest wcielonym Bogiem, ale Bóg już robił takie wycieczki wcześniej. Tak? Objawiał się człowiekowi. Oprócz Boga przyszło również dwóch aniołów, czyli Bożych wysłanników w ludzkim ciele. I było to kolejne z rzędu spotkanie Boga Jahwe z Abrahamem. I Abraham jest wyjątkową postacią w Biblii, nie tylko dla Żydów, ale też dla chrześcijan. Jest ojcem tych wszystkich, którzy w swojej wierze polegają na Bogu, a nie na swoich uczynkach, na swoich dokonaniach. Jak to się stało, że nim został? Abraham prowadził wygodne, dostatnie życie w Ur. Bardzo wysoka cywilizacja, zaawansowana. Tokio ówczesnego świata. Dzisiaj stolica Japonii jest największą metropolią i najbogatszym miastem na całym świecie. I w tym zgiełku Abraham usłyszał Boży głos i wszystko porzucił, bo Bóg mu obiecał, że otrzyma ziemię Kanan w posiadanie, a lud, któremu da początek, zapoczątkuje Izrael, będzie tak liczny jak gwiazdy na niebie. Jego imię będzie znane i szanowane na całym świecie. Ta szczególna przychylność Boga będzie okazana nie tylko jemu, jego rodzinie, ale za jego pośrednictwem całej ludzkości, w tym dla nas, tak, dzisiaj, kilka tysięcy lat po tym wydarzeniu. I Abraham rzuca to wszystko i wybiera życie koczownika, nomady. Jego domem staje się namiot, przemieszcza się z miejsca na miejsce, żeby szukać nowych pastwisk. Dzisiaj czytałem właśnie na ten temat, to dzisiaj już nieliczne jednostki prowadzą taki styl życia. Jest to bardzo ciężkie, niewygodne, niebezpieczne życie. Cywilizacja już wkracza też do tych namiotów, do tych plemion właśnie, które gdzieś tam kiedyś żyły właśnie na pustyni. I Bóg wybrał go spośród milionów. Kiedy odwiedził go u stóp dębów w Mamre, Abraham dalej czekał na wypełnienie obietnicy. Nie wiedział, kiedy to nastąpi, ale cały czas wiernie oczekiwał. Tylko był jeden problem. Nie miał syna. Miał już blisko 100 lat, a jego żona 90. Była bezpłodna, dotychczas nie miała żadnego dziecka, co było w tamtej kulturze, dzisiaj już mniej, co było przekleństwem, tak? Powodem do wstydu. No i nie mogła mieć dzieci. Kilka lat wcześniej Sara wpadła na ciekawy pomysł, spróbowała drogi na skróty, pójście drogą rozumu, kiedy zaproponowała Abrahamowi, aby miał syna z Hagar, swoją niewolnicą. I z tego związku przyszedł na świat Ismael, który dał początek koczowniczym plemionom na pustyni arabskiej. Jednak Bóg nie pobłogosławił postępku Abrahama i Sary. Nie o to mi chodziło. To nie ma być tak. Ja do tego ręki nie przyłożę. To jest wasze wyobrażenie i to jest wasz pomysł, jak zrealizować moją obietnicę. To jest wasz wytwór rozumu. I nie zawrę mojego przymierza z Ismaelem, pobłogosławię mu, to będzie, on będzie miał też liczne potomstwo, ale przymierze nie zostanie zawarte z Ismaelem, z jego rodem, ale z Izaakiem. Wydawałoby się, że z każdym rokiem Boża obietnica oddalała się. Abraham przywitał tajemniczych gości głębokim pokłonem. Zaprosił ich do obmycia nóg, zaprosił do posiłku, okazał gościnność i tajemniczy goście w końcu zapytali o Sarę. Bóg w ludzkim ciele obiecał, że za rok wróci do niego, a Sara będzie miała już wtedy syna. Już wcześniej Bóg o tym mówił, teraz było kolejne potwierdzenie, tym razem twarzą w twarz. I całości rozmowy przysłuchiwała się z ukrycia w osobnym namiocie, sama zainteresowana. Ale gdy o tym usłyszała, roześmiała się w myślach. Teraz, gdy jestem stara, mam doświadczać rozkoszy? Uznała to za nonsens. Rzecz niemożliwą i zwątpiła w obietnicę, o której na pewno słyszała od męża. Wtedy Bóg zapytał Abrahama, dlaczego Sara śmieje się i pyta, czy naprawdę mogłabym urodzić dziecko, skoro jestem tak stara? Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Sara nie zdała egzaminu z chrześcijańskiej dojrzałości. Nie była w stanie uwierzyć w ten cud. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Echo tych słów słyszymy w Biblii kilka tysięcy lat później. Tego właśnie pytania. Marii, młodej żydowskiej dziewczynie, wtedy wychodziło się za mąż bardzo młodo, 12, 13 lat, takie są przypuszczenia. Zaślubionej Józefowi z rodu Dawida, ale która nie współżyła jeszcze z mężczyzną. Objawia się anioł i zapowiada, że urodzi syna, któremu da imię Jezus. I Maria, podobnie jak Sara, zastanowiła się i zadała takie pytanie, całkowicie racjonalne, tak? Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Przecież dzieci nie mogą się urodzić inaczej. A przynajmniej wtedy nie mogły. A anioł tłumaczy, że z Ducha Świętego. Podał też przykład krewnej Elżbiety, która też nie mogła mieć dzieci, ale w cudowny sposób Bóg sprawił, że była w ciąży z Janem, który nazwany będzie później chrzcicielem. I wtedy Maria już nie potrzebowała żadnych zapewnień, nikt nie musiał jej dalej przekonywać, tylko odpowiedziała: oto jestem, gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według Twojego słowa. To jest fragment z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału. Maria zdała egzamin z chrześcijańskiej dojrzałości. Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Jedno pytanie, dwie osoby, te same wątpliwości, bo i Sara, i Maria były kobietami, były ludźmi, dwie różne postawy i całkowicie dwie różne decyzje. Jest to po prostu kwestia wiary. Ufamy rozumowi czy Bożej obietnicy? Czy Bóg jest wszechmogący? Czy może czynić cuda, których nasz umysł nie ogarnia? Czym jest cud? C.S. Lewis tak to definiuje. Przez cud rozumiem ingerowanie siły nadnaturalnej w naturę. I wiara w poczęcie Jezusa z dziewicy jest jedną z najbardziej wyszydzanych prawd, w jakie wierzą chrześcijanie. To nasz taki czuły punkt. Przyznaj się do tego publicznie, że w to wierzysz, a w towarzystwie będziesz co najmniej po prostu wyśmiewany. Wyjdziesz na osobę niepoważną. Wierzysz w takie głupoty? To nonsens. To bajka dla naiwnych dzieci. To tak jak wierzyć w Mikołaja. Za kilka dni będzie 6 grudnia. I ja jak byłem małym dzieckiem, to pisałem list ze swoimi marzeniami, przekazywałem je rodzicom i wierzyłem, że one dotrą do Laponii, do Mikołaja, tak? Ale jak już dorastamy, jesteśmy coraz starsi, dowiadujemy się, że Mikołaj jest myślony. A te listy trafiały do rodziców i to oni realizowali nasze pragnienia, organizowali sąsiadów, żeby przynosili te prezenty, że oni są w domu, siedzą razem z nami, a te prezenty przychodzą, zostają pod drzwiami. Także to była zasługa rodziców. Podobnie myślimy, że jest z cudami, że wraz z wiekiem się z nich wyrasta. Im więcej doświadczeń, tym mniejsza wiara cuda. Sara miała 90 lat, Maria była nastolatką, tak? I w moim przypadku największą przeszkodą na drodze wiary było dziewicze poczęcie. W coś podobnego po prostu nie byłem w stanie uwierzyć. Powiedział William Lane Craig, amerykański filozof, apologeta chrześcijaństwa. Ja z kolei miałem problem ze zmartwychwstaniem. Od dzieciństwa interesowałem się historią. Stała się ona moją pasją. Później też studiowałem historię. I tam w moje ręce wpadło kilka książek właśnie na temat historii Jezusa, takich zupełnie z innego punktu widzenia pisanych, tak, żeby po prostu zdyskwalifikować wiarę w chrześcijaństwo, tak? Interesowałem się trochę tym, ale zawsze było coś ważniejszego. Był zawsze jakiś ważniejszy temat, który bardziej mnie interesował. I ta prawda była gdzieś tam spychana na bok i nie byłem w stanie w to uwierzyć. Nie masz tak lub też nie miałeś tak samo? A może poprosimy Boga, żeby wykasował te niepotrzebne rzeczy z tekstu Bożego Słowa. Żeby to Słowo Boże było bardziej przyswajalne dzisiaj. Przecież dzisiaj nikt w cuda nie wierzy. Żeby bardziej pasowało do dzisiejszego świata. Tak, żeby było takie, bardziej takie strawne, tak? Ale w innych religiach tego świata nie ma miejsca na cuda. Peter Kreeft, amerykański apologeta chrześcijaństwa, zauważył ciekawą rzecz. Zwrócił uwagę na pewne szczegóły, które odróżnia chrześcijaństwo na tle innych wierzeń. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Wszystkie podstawowe i charakterystyczne elementy wiary chrześcijańskiej są cudami. Stworzenie, objawienie, najpierw udzielone Żydom, nadanie prawa, proroctwa, wcielenie, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie oraz powtórne przyjście i sąd ostateczny. Usuńcie cuda z islamu, buddyzmu, konfucjanizmu czy taoizmu, a zostanie zasadniczo ta sama religia. Usuńcie cuda z chrześcijaństwa, a nie pozostanie nic prócz komunałów i frazesów. Nic wyjątkowego. Żadnego powodu, dla którego warto zostać właśnie chrześcijaninem, a nie wyznawcą innej religii. I widocznie są to ważne fragmenty Bożego Słowa, że nie zostały wykreślone na przestrzeni dziejów. Bóg zachował je przez tysiące lat w stanie niezmienionym. Chronił zapis, prowadząc rękę kopistów, którzy przepisywali wiernie z oryginałów kolejne kopie. Tak, nie było wtedy drukarni. Dopiero w XVI wieku mamy wynalazek Gutenberga. Tak, wtedy zaczęła się reformacja. I oni to przepisywali, żebyśmy dzisiaj właśnie mogli dostać 100% prawdę. Żeby dostać się do najlepszych jednostek specjalnych na świecie, najpierw trzeba przejść selekcję. Organizuje się w górach, w bardzo ciężkich warunkach. Poddaje się kandydatów morderczym treningom. Muszą przejść wiele testów. Celem jest to, żeby wyszły ułomności charakteru, ich motywacje, co nimi kieruje, po co chcą wejść do tej służby, tak? I selekcja na samym początku odsiewa tych, którzy nie będą się nadawali do szkolenia specjalistycznego z jednego powodu, bo ono jest bardzo drogie, kosztuje miliony. Żeby wyszkolić jednego człowieka, jednego operatora, to są miliony dolarów. I wiara w cuda pełni podobną rolę dla Boga. Czy wierzysz, że jestem wszechmocny? Czy bardziej ufasz sobie, czy mi? Bóg mówi, uwierz najpierw we mnie, że jestem wszechmocny, że mogę wszystko. Jak przebniesz przez ten temat, to uwierzysz we wszystko, co mówię w moim słowie. I to jest fundament wiary. Nie ma sensu inwestować dalej. Kiedy jednak uświadomiłem sobie, że to Bóg stworzył cały wszechświat, przyszło mi do głowy, że nie może dla niego stanowić trudności uczynienie kobiety brzemienną. Wyznaje cytowany wcześniej Craig. Kiedy zrozumie się, kim jest Bóg, problem cudów przestaje być problemem. I też w moim życiu było podobnie. Dopiero jak usłyszałem Ewangelię, jeden z braci dał mi książkę o zmartwychwstaniu Josha McDowella. I widziałem życie osób wierzących i w połączeniu z argumentami, które są właśnie w tej książce, które popierają właśnie to, że zmartwychwstanie mogło się wydarzyć w realnym świecie, uznałem, że można uwierzyć we wszystkie cuda i nie popełnić intelektualnego samobójstwa. Ta historia miała miejsce kilka lat temu. On prowadził jeden ze zborów. Ona mu pomagała i opiekowała się dziećmi, wychowywała dzieciaki, trójkę dzieci. Byli małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Poukładane życie, dom, rodzina, kościół. Wyglądało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nagle wyszło, że on prowadzi podwójne życie. Romansuje z innymi kobietami. Ta informacja spowodowała gigantyczny wstrząs w zborze, jak i w rodzinie. On został usunięty z funkcji lidera w kościele. Większość zborowników postawiła na nim krzyżyk. On summa summarum się ukorzył, przeprosił publicznie, ale nikt nie chciał mu wybaczyć grzechu, który popełnił. Był bliski samobójstwa, tylko Bóg na cienkiej nici podtrzymywał jego życie. I teraz do niej, jego żonie należało podjęcie decyzji. Co dalej? Wybaczyć czy zakończyć to wszystko? I wielu doradców chrześcijańskich mówiło: zostaw męża. Jak on mógł tak zrobić? Skrzywdził cię. Należy mu się to. Masz doskonały powód do rozwodu. Racja jest po twojej stronie. Ale nie posłuchała tego głosu rozsądku, rozumu. Czego się uchwyciła? Bożej obietnicy dla małżeństwa, że w Bożych oczach małżeństwo jest nierozerwalne. Tak więc nie ma już dwojga, jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Ewangelia Mateusza 19,6. Bóg okazuje łaskę, która jest fundamentem życia wierzącego, która pochodzi od Boga, której On nas uczy, dając nam swoje obietnice. Bo w gruncie rzeczy na żadną z Bożych obietnic nie zasługujemy, a On, wiedząc jacy jesteśmy, nie rezygnuje z nas. I w tym przypadku nie zrezygnował. Proces uzdrawiania tego małżeństwa trwał kilka lat, był bardzo bolesny, ale spójrzmy, jakie korzyści przyniosło uchwycenie się Bożej obietnicy. Utrzymanie małżeństwa. Dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem. Jedno z dzieci, które widziało, co się dzieje, nawróciło się. Kolejna korzyść, odbudowanie zboru, który liczy dzisiaj około 50-60 osób. Może nie jest to imponujący wynik, jak porównamy ten wynik do jakichś większych zborów, tak? Ale kiedy wrócili po całym tym zamieszaniu, bo tam doszło też do rozłamu w kościele i tak dalej, to wrócili do pustych ścian. Nikogo nie było. Byli tylko oni i był Pan Bóg. I Bóg zadziałał w spektakularny sposób. Tak? Gdybyśmy rozumowo do tego podeszli, no to zostałyby zgliszcza. Co by się stało, gdyby nie doszło do wybaczenia? Konflikt, rozum, wiara. Ten odwieczny konflikt w umyśle każdego człowieka. Co wybierzesz? Sara, Anna, Elżbieta. W Biblii mamy przykłady wielu kobiet, które nie mogły zajść w ciążę. Z tego powodu były napiętnowane przez otoczenie. Tak jak wspominałem, że to był powód do wstydu, do wytykania palcami. W czasach biblijnych medycyna nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. Teraz są dostępne inne metody, ale nie będę wchodził w te kontrowersje in vitro i tym podobnych. Pozostawiam to waszemu sumieniu. Znam kilka rodzin, które nie mogły mieć dzieci i zdecydowały, że będą się modlić o potomstwo. Że to od Boga zależy, czy będą miały dziecko, czy nie będą miały. Nie będą przyspieszać pewnych procesów, nie będą wymuszać na Bogu, żeby im dał to dziecko, ale po prostu poczekają. Będą się modlić i będą czekać. Na całość sprawy spojrzały oczami wiary, a nie rozumu. Jedno z tych małżeństw modliło się wytrwale przez 10 lat. Kiedy Bóg wysłuchał modlitwy, nie mogli wyjść z zachwytu. Ta dziewczynka, która im się urodziła, jest dla nich chodzącym cudem. I ona, wychowując się w takiej świadomości, znając tą historię od podszewki, też ma taką świadomość, że no, została poczęta, no, Bóg sprawił cud, tak? Wychowana w takiej atmosferze, oddała życie Bogu, kiedy była nastolatką. Drugie z małżeństw też nie mogło mieć dzieci, więc adoptowało dwie dziewczyny. Obie dziewczyny się nawróciły, dzisiaj służą Panu. Po kilkunastu latach, gdy już nawet przestali, już się pogodzili po prostu z losem, z decyzją, przestali prosić Boga o potomstwo, Bóg dał im bliźniaki. Co za cud. Takie rzeczy właśnie tylko u Boga. Oto dzieci są dziedzictwem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Czytamy w Psalmie 127. I te dzieci właśnie są takimi chodzącymi cudami. Przypominają o Bożej wierności, o tym, że Bóg daje pewne obietnice i je wypełnia. Są korzyścią dla tych, którzy ufają wierze, swoistym prezentem. Konflikt, rozum, wiara. Co wybierzesz? Bóg może zabrać strach w twoim życiu, obawę przed przyszłością, niepewność, która cię dręczy. On to przecież obiecał. Bóg może dać ci pokój, którego tak bardzo potrzebujesz. On to przecież obiecał. Bóg daje zapewnienie, że nigdy cię nie opuści bez względu na okoliczności. On to przecież obiecał. Bóg daje, Bóg może. Ktoś policzył, że w Biblii jest 5000 obietnic. To jest ogrom dla każdego z nas. Do zastosowania w każdej sytuacji, dostępne od ręki, tylko wystarczy sięgnąć do Biblii. Lubimy mówić, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Używamy tego hasła na opaskach na ręce, na tapecie, na komputerze. Umieszczamy w postach, w mediach społecznościowych. Jest to taki trochę wyświechtany frazes, choć prawdziwy. Wszyscy z nas pragną doświadczać cudownego działania Boga. Czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący? Chcemy, żeby działy się niesamowite rzeczy. I doświadczanie cudów umacnia naszą wiarę, natomiast ich brak dołuje. Konflikt rozum, wiara tkwi ciągle w naszej głowie. Non stop. I Abraham wspominany na samym początku, ta informacja, że on jest ojcem wiary, też walczył, ale w końcu okiełznał głos rozumu. Okiełznał tą bestię. Ostatecznie jednak wiara zwyciężyła, pokonała i zdusiła tego najokropniejszego i najgroźniejszego przeciwnika Boga, rozum. Mówi Marcin Luther w Drogowskazach Chrześcijanina. Podobnie postępują wszyscy wierzący wraz z Abrahamem. Wchodząc w ciemność i tajemny mrok wiary, zamykają usta rozumowi, mówiąc: słuchaj, rozumie, uważnie. Jesteś szalonym, ślepym głupcem. Nawet odrobiny ze spraw Bożych nie rozumiesz. Dlatego nie czyń mi na złość swym odszczekiwaniem, ale zamknij się, w oryginale jest mocniej, i zamilcz. Nie przystoi ci być sędzią nad Bożym Słowem, ale masz w skupieniu słuchać, co ono ci mówi, i wierzyć mu. Bóg składa ci wiele obietnic, które może wypełnić w tak spektakularny i cudowny sposób, że nie będziesz w stanie tego ogarnąć swoim rozumem. Kiedy znowu w twojej głowie rozpocznie się pojedynek, rozum, wiara, proszę cię, wybierz wiarę.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.